Poranek Radia TOK FM.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest Jarosław Sellin, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry,
witam. Panie pośle. Na Białorusi opozycja została brutalnie stłumiona. Jak powinniśmy zachowywać się wobec Białorusi teraz?
Muszę powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem wywiadu, długiego wywiadu radiowego udzielonego waszej rozgłośni wyemitowanego w piątek ze Stanisławem Szuszkiewiczem, czyli jeszcze dwa dni przed tymi wydarzeniami. I Stanisław Szuszkiewicz, przypomnę, pierwszy, można powiedzieć, prezydent Białorusi w latach 90-91, przed Łukaszenką po prostu, a właściwie szef Rady Najwyższej, z takimi pretensjami się wypowiadał, że w stosunku do Białorusi w polityce europejskiej i polskiej nadmiernie zwyciężyła realpolitik, czy jakiś mały realizm, tak? A uciekła gdzieś moralność. I on powiedział, no tak wprost, że my nie czujemy takiego silnego wsparcia, my, opozycja na Białorusi, takiego silnego wsparcia, jakie odczuwaliśmy kiedyś. Natomiast jakoś dziwnie legitymizuje się samego Aleksandra Łukaszenkę przez przyjmowanie go na salony europejskie albo wręcz przyjeżdżanie do niego. I proponował, i apelował o odwrót od tej polityki, że jednak należałoby wspierać samo społeczeństwo białoruskie, czy zwłaszcza opozycję białoruską, a nie ten reżim. No i dwa dni później mieliśmy pokaz możliwości tego reżimu. I te słowa Stanisława Szuszkiewicza mocno mi brzmią dzisiaj w uszach, że chyba rzeczywiście tak należy postąpić.
No ale wydawało się rzeczywiście przed wyborami, że coś się zaczyna zmienić, że opozycja została dopuszczona do telewizji. Być może to ma zresztą swoje olbrzymie znaczenie i dzięki temu tak duża demonstracja w Mińsku miała miejsce przeciwko Łukaszence. Może właśnie Białoruś się budzi jednak, nawet dzięki tym drobnym ustępstwom, na które Łukaszenka przed wyborami poszedł.
No ja mam nadzieję, ale jednak w świetle tego, co się zdarzyło, ponad 600 osób aresztowanych, wiele pobitych, niektórym grożą wyroki 15 lat więzienia, są takie doniesienia przynajmniej, moim zdaniem teraz trzeba zachować się bardzo ostro. Ja wiem, że jest taki dylemat, który Radosław Sikorski...
Sankcje właśnie.
Nie, ale Radosław Sikorski wyraził słowami ważniejsza, znaczy w pierwszej kolejności niepodległość, potem demokracja. Ja się z tym jestem w stanie zgodzić, że najbardziej powinniśmy dbać o to, żeby na Białorusi przede wszystkim przetrwała niepodległość, żeby Białoruś nie poddała się na przykład Rosji i nie stała się częścią państwa rosyjskiego.
Ale Jarosław Kaczyński mówił, że trzeba rozmawiać z Rosją o Białorusi. Przypominam sobie taką wypowiedź, która wywołała burzę.
No tak, w debacie prezydenckiej. Natomiast uważam, że Białorusi utrata niepodległości raczej już nie grozi. Czytałem wczoraj bardzo ciekawy wywiad ze Zbigniewem Brzezińskim w odniesieniu do Ukrainy, który powiedział, że Rosja dzisiaj w takim stanie, w jakim ona jest, ona już by nie przetrawiła Ukrainy. Ukraina po 20 latach niepodległości z tymi symbolami, z poczuciem takiej właśnie niepodległości, już by się wybroniła, Rosja by nie przetrawiła. Myślę, że w stosunku do Białorusi można myśleć podobnie, choć jest to oczywiście o wiele słabsze. Świadomość narodowa tam jest słabsza, jakieś poczucie patriotyzmu może słabsze niż na Ukrainie, ale jednak te 20-30% społeczeństwa czuje, że mamy własne państwo, prawda? I moim zdaniem nie grozi już nic niepodległości Białorusi i wolałbym nie stawiać już na Łukaszenkę jako na jedynego gwaranta tej niepodległości, bo w ostatnich trochę miesiącach też tak to można było odczytywać, że skoro on się mocno teraz kłóci z Rosją, to znaczy, że on jest gwarantem niepodległości Białorusi. Moim zdaniem...
Sprytnie lawiruje między
Europą a Rosją, to prawda. Moim zdaniem należałoby teraz zareagować bardzo ostro w stosunku do ludzi tego reżimu i samego Łukaszenki i pomóc po prostu społeczeństwu białoruskiemu i nie kryć się z tym, że się popiera opozycję białoruską po prostu. Opozycję, która dąży do przestrzegania praw człowieka, do demokracji, do standardów europejskich najzwyczajniej w świecie.
Panie pośle, wrócę do spraw krajowych, bo wczoraj rzeczywiście byliśmy wszyscy zaskoczeni bardzo ostrą wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego, który zaczął kwestionować, czy rzeczywiście ciało Lecha Kaczyńskiego spoczywa na Wawelu. I ja mam, to budzi moje lekkie przerażenie, muszę powiedzieć.
Po pierwsze, nie wiem, dlaczego pani ocenia tę wypowiedź jako ostrą. Dla mnie ona przede wszystkim była bolesna, no i na tym bym poprzestał. To było na konferencji prasowej, to była odpowiedź na konkretne jakieś pytanie dziennikarza czy dziennikarki. Ja na tej konferencji nie byłem, domyślam się, że to było pytanie o te postulaty ekshumacji zwłok ze strony niektórych rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej i do takiego pytania najprawdopodobniej Jarosław Kaczyński się odniósł. Moim zdaniem nawet nie wypada tego komentować. Jest to po prostu strasznie bolesne i wymaga wyjaśnienia i tyle.
No tak, nie wypada komentować, ale wie pan, to jest jednak wydarzenie rangi państwowej, jeżeli dojdzie do ekshumacji ciała prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Znaczy trudno to ograniczyć tylko do sfery prywatnej. No to jest jednak coś wstrząsającego i pytanie, czy rzeczywiście są poważne podstawy, by tak sądzić. W Gazecie Wyborczej Marcin Dubieniecki twierdzi, że był przy zamykaniu trumien i nie miał żadnych wątpliwości w tej sprawie.
No ja bym to zostawił właśnie rodzinie i tym, którzy ewentualne wątpliwości mogą rozwiać, natomiast na pewno bym nie robił z tego polityki.
Jak pan sądzi, czy ma pan takie poczucie, że pod wszystkimi ostatnimi wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego podpisuje się pan w 100%? Ma pan takie poczucie?
No to jest mój lider polityczny, mój przywódca mojej partii. I oczywiście tak. Uważam, że no i bez wątpienia Jarosław Kaczyński jest politykiem wyrazistym, który wywarł duży wpływ na politykę polską ostatnich 20 lat, używającym wyrazistego języka. Ja może jestem politykiem trochę innego rodzaju, znaczy nie używam twardego języka, ale uważam, że w zdecydowanej większości diagnoz politycznych, opisów rzeczywistości politycznej Jarosław Kaczyński w ostatnich 20 latach bardzo często miał rację.
Czyli Polska jest kondominium niemiecko-rosyjskim.
Ja myślę, że te sformułowania wyrwane z kontekstu były opacznie rozumiane. Znaczy, to była ocena polityki zagranicznej, którą Jarosław Kaczyński ocenia surowo w ostatnich 3 latach, która to polityka, a on jest bardzo mocno przywiązany i słusznie do kategorii interesu narodowego, jego zdaniem nie realizuje w takiej mierze, w jakiej powinna, interesu narodowego w ramach gry wewnętrznej w Unii Europejskiej i w ramach relacji z Rosją, które oczywiście dobrze by było, żeby były ocieplane, tylko na zasadzie rzeczywistej gry interesów, bo ja mam takie wrażenie, że Rosja swoje interesy realizuje w ramach tego ocieplenia z Polską, a my ograniczamy się tylko i wyłącznie do jakiejś satysfakcji z symbolicznych gestów ze strony Rosji.
Myślę, że to jest bez znaczenia, że społeczeństwo rosyjskie coraz więcej wie o Katyniu, że to jest
nie,
takie
to nie jest
tak mało
znaczenia.
Znaczące,
nie,
a myślę, że to
nie,
się
to jest
dzieje.
Ważne. Ważne jest to, że jakieś rozliczanie przynajmniej werbalne ze stalinizmem się rozpoczęło, być może nawet się rozpoczęło z powodu refleksji nad Katyniem. To jest wszystko ważne, ale pani jest dziennikarką gospodarczą i pani doskonale wie, że najważniejsze sprawy w relacjach również polsko-rosyjskich przy okazji tego ocieplenia i tych gestów nie są załatwiane albo są załatwiane na korzyść Rosji. Ropa rurociągiem Odessa-Brody nie płynie. Morzejki nie mają dostarczanej ropy przez rurociąg Przyjaźń. Rurociąg Przyjaźń nie funkcjonuje. Morzejki, jaki będzie los morzejek, nie wiadomo. Rosja się tym interesuje. Lotos chce kupić, prawda? Rura rosyjsko-niemiecka być może będzie blokować nam dostęp do portu w Świnoujściu. Ja bym wolał, żebyśmy mieli dowody na to, że w relacjach z Rosją te sprawy na korzyść Polski są załatwiane. Europol Gaz, zdaje się, że Rosjanie wzmocnili tam swoją pozycję po ostatniej umowie gazowej.
No tutaj akurat mam wątpliwości w tej sprawie, bo wydaje mi się, że tutaj akurat nie Rosji nie udało się uzyskać tego, co chciała. Ale panie pośle,
Ja czytam uważnie Andrzeja Kublika, waszego publicystę, który wyraźnie napisał, publicysty Gazety Wyborczej, który wyraźnie napisał, że dotąd w Europolgazie jednak pewną przewagę głosów miała polska strona, a teraz jest idealna równowaga, więc bez zgody Rosji żadnej decyzji podjąć nie można w Europolgazie.
Panie pośle, mam po prostu takie poczucie, że wielu Polaków może się czuć poniżony tym, że przywódca opozycji mówi o ich kraju, no, że nie są suwerennym krajem, że są
Pani redaktor,
krajem niewolniczym.
To proszę przyjąć do wiadomości, że też wielu Polaków może się czuć poniżonych tym, że na przykład największa tragedia ostatniego dwudziestolecia, jedna z największych w historii Polski, gdzie zginęła 1/3 elity politycznej państwa polskiego, nie jest wyjaśniana suwerennie przez państwo polskie, tylko jak gdyby wtórnie albo petencko przez państwo polskie, a wyjaśniana ta katastrofa jest przez państwo sąsiednie, z którym przez wiele lat mieliśmy poważne problemy polityczne, historyczne. No jeżeli mamy mówić o sprawach godnościowych czy honorowych, to proszę wziąć pod uwagę, że wielu Polaków może się na przykład tym faktem czuć poniżonym.
Polska prowadzi swoje śledztwa. Czy zna pan taki przypadek katastrofy, której rzeczywiście państwo, na terenie której ta katastrofa się wydarzyła, nie prowadziłoby śledztwa?
Uważam, że to była katastrofa, która nie ma precedensu w historii świata i można było po prostu wywalczyć więcej, przynajmniej równowagę w prowadzeniu, w wyjaśnianiu przyczyn tej katastrofy i w prowadzeniu tego śledztwa. Tej równowagi nie ma. Pierwszy głos ma Rosja i w wyjaśnianiu tej katastrofy i w prowadzeniu śledztwa. My nawet do dowodów materialnych związanych z tą katastrofą mamy wtórny dostęp. My ich nawet nie mamy. Nie mamy ani wraku, ani żadnej
skrzynki. Katastrofa wydarzyła się w Rosji, ale ciekawe, że no ani
ale podkreślam, że z powodu bezprecedensowego,
się nie udało przekonać.
Z powodu tego, że to było bezprecedensowe wydarzenie, można było wywalczyć więcej, nawet nie oglądając się na konwencje czy podpisane umowy dwustronne.
Ja rozumiem to, tylko problem polega na tym, że także PiS-owi nie udało się nic załatwić w tej sprawie.
No, ale PiS nie rządzi od 3 lat. Rządzi
tak, ale misja Anny Fotygi i Antoniego Macierewicza moim zdaniem zakończyła się klęską.
A to poczekajmy, zobaczymy, jaka będzie decyzja Senatu.
Nie zdołali nawet Republikanów
Pani redaktor,
przekonać do tego.
Za jakiś czas się spotkamy, jak będzie uchwała Senatu amerykańskiego albo Izby Reprezentantów amerykańskiej, to porozmawiajmy na ten temat.
I Unii Europejskiej raczej też zainteresowanie było słabe. Nawet sojuszników PiS-u w Parlamencie Europejskim, to znaczy brytyjscy konserwatyści zainteresowali się tym bardzo słabo.
Ubolewam na tym, ale ubolewam na tym.
Nie udało się przekonać.
Rzeczywiście bardziej liczę tutaj na elity polityczne amerykańskie niż europejskie, to też o czymś mówi. Natomiast uważam, że na samym końcu tego całego procesu, jeżeli mamy mieć jakąś zgodę narodową w sprawie katastrofy smoleńskiej, bo to nas strasznie dzieli, to moim zdaniem nie osiągniemy jej, jeżeli nie będzie jakiejś opinii międzynarodowego komitetu w tej sprawie. Nikt już, znaczy nie ma takiej możliwości, żeby całe polskie społeczeństwo zaufało wyjaśnieniom rosyjskim albo wyjaśnieniom rosyjskim zrecenzowanym przez polskie instytucje, które wtórnie się do tego odnoszą. Uważam, że jeżeli mamy mieć w tej sprawie zgodę, a chciałbym, żeby kiedyś to nastąpiło, choć może być to proces długi, to musi być jakaś opinia międzynarodowego komitetu i wtedy taka zgoda komitetu, który no, miałby po prostu jakiś taki autorytet wśród Polaków.
A nie przekonuje pana opinia Edmunda Klicha, który uczestniczył we wszystkich czynnościach.
Jaka
w Rosji. Był taki wywiad w Rzeczpospolitej, który on wymienia 12 przyczyn tego, co się stało. To pana
Rosjanie
nie przekonuje.
Wymieniają 72 przyczyny, zdaje się, więc...
No ale Rosjanom pan nie dowierza, więc pytam się, czy dowierza pan polskiemu...
Ale ja nie znam tych przyczyn, więc co mogę powiedzieć
no,
na temat
one
przyczyn.
Były publicznie opisane, było tam kilkanaście...
Nie, zdaje się, że on swoje uwagi zgłosił do komisji Jerzego Millera, polskiej komisji. Ta komisja na podstawie również jego uwag sporządziła te 150 stron uwag do raportu rosyjskiego. Cały czas mamy tę wtórność działania polskich organów państwowych. Natomiast szczegółowo tych opinii nie znamy. Popieram postulat, który zgłosił chyba jako pierwszy Eugeniusz Kłopotek z PSL-u, żeby utajnić posiedzenie Sejmu i przedstawić raport i MAK-u, i u polskiej uwagi do raportu MAK-u. Uważam, że po prostu w ramach działań kontrolnych również Sejmu, polskiej opinii publicznej, a Sejm jest emanacją czy reprezentacją polskiej opinii publicznej, taka informacja po prostu się należy.
Tak, pytałam o to, czy pan się podpisuje w 100% pod wszystkim, co mówi Jarosław Kaczyński, bo wydaje się, że ludzie, którzy panu byli jakoś bliscy ideowi, wydawało mi się, że myślą tak jak pan, odeszli z PiS. Właśnie dlatego, że uznali, że Jarosław Kaczyński po prostu stracił w pewnym sensie kontakt z rzeczywistością. Właśnie mówiąc o kondominium polsko-rosyjskim. Wcześniej przypominam sobie, jak mówił, że Donald Tusk stoi na baczność przed Angelą Merkel i mówi ja wolno. To wszystko jest jednak coś poniżającego w tym traktowaniu.
Ja tej drugiej wypowiedzi nie słyszałem, natomiast...
Przyznaję przed katastrofą smoleńską.
Natomiast ja pani powiem, moim zdaniem jednak w polityce wyborów, jakich się dokonuje, wybory te powinny opierać się przede wszystkim na przesłankach ideowo-programowych. I ja dzisiaj tak oceniam polską scenę polityczną.
I Polska jest najważniejsza, nie jest takim ugrupowaniem panu bliskim.
Proszę pozwolić mi dokończyć. Ja dzisiaj tak oceniam polską scenę polityczną. Jest tylko jedna poważna i silna siła centroprawicowa w Polsce, to jest Prawo i Sprawiedliwość. Jest partia rządząca, która jest partią władzy, moim zdaniem, bezideową. Jest PSL, który jest oczywiście specyficzny, można też go opisywać jako centroprawicowy w sensie aksjologicznym, ale w pewnym sensie jest on ugrupowaniem, można nadal powiedzieć, społecznie dookreślonym i reprezentującym interesy jednej grupy społecznej, jest lewicowy SLD. Więc gdzie się ma znaleźć polityko centroprawicowy? Polska, ja się zgadzam z premierem Tuskiem, paradoksalnie z wczorajszego wywiadu dla jednego z tygodników, że spór między Platformą Obywatelską a PiS-em nie jest unieważniony i jeszcze będzie istotny i odegra najważniejszą rolę w najbliższych wyborach parlamentarnych. Jaki będzie los w ramach tego sporu Polska, ugrupowania Polska jest najważniejsza? Nie wiem.
Na razie mają klub. Dziękuję bardzo, panie pośle, za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.